Hej, tu Su i witam Was w dzisiejszym odcinku The Self-Love Edit Podcast, który powstał dzięki współpracy z polską marką kosmetyczną OnSkin by Biotanik. OnSkin tworzy kosmetyki pielęgnacyjne do skóry oparte o wysokiej jakości składniki aktywne w nurcie Clean Beauty, a jednymi z głównych składników są niacynamid i probiotyki. To takie trudne słowa, ale słuchajcie, one pięknie zadbają o Waszą skórę tak dogłębnie i wyrównają jej koloryt, co sprawdza się dobrze zarówno jeżeli prowadzicie intensywny tryb życia w mieście, jak i jeżeli całe dnie, tak jak mój gość, a czasem i ja, spędzacie w stajni. Produkty OnSkin nadają się do każdej skóry, niezależnie od wieku. Jeżeli nie wiecie jeszcze, które wybrać, napiszcie do mnie, śmiało, chętnie doradzę. A jeżeli nie ja, to na pewno dziewczyny z OnSkin na Instagramie też chętnie doradzą Wam, które kosmetyki wybrać. No i dodatkowo pamiętajcie, że tylko do końca grudnia trwa promocja na wszystkie kosmetyki OnSkin by Biotanik w drogeriach Rossmann. Także lećcie próbować, a w międzyczasie posłuchajcie odcinka, który nagrałam z Dalią i koniecznie dajcie znać, co sądzicie. Witam Was w dzisiejszym odcinku The Self-Love Edit Podcast. Nazywam się Suzanna Michałek i dzisiaj nagrywam dla Was z Poznania, z przepięknego atelier Magdy Matyi, więc w tym miejscu już bardzo dziękuję za gościnność. A przyjechałam, ponieważ trwa, dzisiaj zaczęła się Kawaliada, czyli największe tour jeździeckie w Polsce. No i tak z jednej strony właśnie chciałam zobaczyć to, ale tak naprawdę no, przyjechałam tutaj głównie ze względu na podcast i tematycznie zaprosiłam dzisiaj do rozmowy Dalię Lehmann. Cześć Dalio.
Cześć.
Chcąc Cię przedstawić, mogę powiedzieć, że jesteś zawodniczką skoków przez przeszkody.
Dokładnie tak.
Jesteś w sumie, bardzo długo jesteś tą zawodniczką, prawda?
Tak, w sumie to jeszcze od 7 roku życia, ale poza tym też prowadzę własną markę jeździecką.
No właśnie, więc mamy tutaj kolejną przedsiębiorczyni, nie? Do dzisiaj nie wiem, jak to słowo się odmienia w języku polskim, ale właśnie mamy tutaj przedsiębiorcę.
Wiemy, o co chodzi.
Wiemy, o co chodzi, dokładnie. Z jeździeckiej branży modowej, tego jeszcze nie było w tym podcaście. Czy coś jeszcze mogę tobie powiedzieć?
No, myślę, że uczę się w Stanach Zjednoczonych tak. I to jestem studentką. Myślę, że to jest też mój priorytet, więc
no, w sumie
tutaj
myślę,
można
że...
to dodać, że te trzy dziedziny jakoś próbuję połączyć. I
w sumie na tym etapie życia to jest jeszcze takie, przepraszam, w ogóle ja to tak wyparłam, że ja studiowałam, że jakoś tak totalnie, jeszcze przed chwilą rozmawiałyśmy o tym, że mieszkasz w tych Stanach i byłam taka... O, studia, co?
No, jak już się skończyło, to...
Tak, więc wiadomo. Dokładnie, mamy tutaj dzisiaj studentkę, mamy jeźdźca zawodowego, mamy projektantkę, przedsiębiorczynię, no i myślę, że właśnie ta rozmowa gdzieś tam w tym kierunku pójdzie. No i dziękuję tak. W ogóle, że znalazłaś czas, bo wiem,
no,
że
pewnie.
Teraz to musi być w ogóle w ciągu tych kilku dni dosyć ciężkie.
No, jeszcze na tych zawodach akurat jestem jeszcze w roli trenera, bo moja siostra też startuje na Kawaliadzie, więc... Dużo obowiązków, ale na szczęście dałyśmy radę to ogarnąć.
Okej, okay, to w ogóle od czego tak naprawdę możemy zacząć? Właściwie, bo to, co się ostatnio, jeżeli ja bym to miała jakoś tak ze swojej perspektywy przedstawić, to możesz mówić, czy prawda, czy mit.
Okej.
To przeprowadziłaś się w tym roku do Stanów Zjednoczonych na studia.
Tak, prawda. Dużo się działo.
Okej, okay, ale w ogóle masz w Polsce też biznes tak naprawdę związany z końmi, prawda? Bo zajmujecie
Oczywiście.
Się hodowlą i treningiem koni. No tak. I miałaś tutaj kilka
Tylko,
swoich koni.
Tylko, że moja siostra nadal jeździ, startuje, okay. Jeździ też moje konie, więc w sumie to wszystko działa, tylko że no ja po prostu zdalnie.
Okej, okay. Ale w Stanach nadal jeździsz?
Tak, jeżdżę w barwach uniwersytetu. I jest to też coś zupełnie innego dla mnie, no i cieszę się, że mam taką możliwość być w Stanach, studiować tam i nadal jeździć konie.
A co w ogóle studiujesz?
Studiuję fashion merchandising, więc to jest bardzo połączone z modą i...
Okay.
Moją marką, którą chciałabym rozwijać.
Twoja marka nazywa się?
Design by Dalia.
Design by Dalia. I w ogóle mam dla ciebie też pytanie.
Pewnie.
Tylko, że przyznam szczerze, że teraz w ogóle nie położyłam go sobie, więc zadam ci je zaraz w trakcie rozmowy, bo nie wiem, czy udało ci się okay. już posłuchać pierwsze dwa odcinki, które wyszły w tym miesiącu z mojego podcastu, ale stwierdziliśmy, że w każdym odcinku gościowi będziemy zadawać takie pytanie przygotowane przez Sonder, które jest takie wnikliwe i w jakimkolwiek punkcie w rozmowie możesz mi przerwać i na nie odpowiedzieć, albo zapytam na koniec. Mhm. Potem nasi słuchacze też mogą wygrać kosmetyki z OnSkin.
No
a te pytania mają służyć właśnie temu, żeby tak trochę zchallenge'ować swój mindset.
Okay.
Na przykład mój pierwszy gość Bartek Kloch dostał pytanie, co uważa, że w czym jest lepszy od innych. Mhm. Julia Rocka dostała pytanie, co sprawia, że wychodzi ze strefy komfortu. A ja mam dla ciebie pytanie, kiedy ostatnio, albo co ostatnio sprawiło, że czułaś się z siebie dumna?
Co ostatnio? Może tak na dniach, no to myślę, że...
Ale możesz też odpowiedzieć na koniec odcinka, jakby co, jeżeli chcesz o tym pomyśleć. Czy wiesz?
Znaczy, bo nie wiem, jak na to odpowiedzieć, ze względu na to, że czy tak ostatnio na dniach i to jakoś po prostu mała rzecz, czy jakąś dużą po prostu. Jeśli chodzi o ten rok, też mam kilka, Ale na przykład w przeciągu ostatnich kilku dni też się różne rzeczy, mniejsze po prostu wydarzyły. Okej.
A o czym pomyślałaś jako pierwsze? Bo mi się wydaje,
o czym pomyślałam jako pierwsze?
Takie, co jest najważniejsze dla ciebie? Co tak naprawdę sprawia, że you wanna pat yourself on the shoulder?
Szczerze mówiąc, teraz w ostatnich kilku dniach po prostu dostawałam wszystkie oceny końcowe na to półrocze. Mm-hmm. No i udało mi się mieć średnią GPA 4.0, czyli to jest jak...
Z pięciu?
Nie. Max jest 4, więc...
Wow.
Więc dostałam ze wszystkich przedmiotów A na koniec, no i to było takie dla mnie, że mówię, kurczę, pierwsze półrocze, a mówię, że jakoś mi się tak spodobało i dobrze w tą rolę po prostu weszłam jako studentka. Więc jakby byłam z siebie zadowolona i dumna. No ale wiadomo, no to jest po prostu mniejsza rzecz z kilku ostatnich dni.
A skoro właśnie jesteśmy w temacie Stanów, no pewnie, bo w ogóle to brzmi świetnie, to jak te Stany cię przywitały? Bo to też nie jest twój pierwszy raz mieszkając tam, prawda?
Nie, wcześniej byłam na wymianie i byłam, ale w zupełnie innej też części, więc to było też inne dla mnie doświadczenie. Mieszkałam wtedy z rodziną goszczącą mnie. Oczywiście to też mi się bardzo spodobało, dlatego też chętnie tam wróciłam drugi raz. No ale to było na północy Stanów, w Wisconsin. Teraz jestem w Oklahomie. No,
zawsze chciałam tam polecieć, nie wiem dlaczego.
Do Wisconsin? No, przepiękne tereny, więc bardzo polecam. No i blisko też do Illinois, gdzie jest dużo Polaków w Chicago, więc też, no tak. też bardzo fajne miejsce ogólnie do pojechania, polecenia.
Pytałam właśnie, jak te Stany cię przywitały, jak w ogóle, jak tak naprawdę, jak potoczyła się ta twoja przeprowadzka, jaki to był czas w twoim życiu?
Dobrze, nie wzięłam aż tyle rzeczy, co planowałam, bo stwierdziłam, że nie dam sobie po prostu rady z tym. Jeszcze leciałam przed tym, jak poleciałam do Miami, gdzie się też widziałam z moimi koleżankami, w sumie takie szybkie wakacje przed rozpoczęciem nauki. Więc nie wzięłam aż tylu rzeczy, co było w sumie plusem, bo moi rodzice potem mi dosłali też to wszystko, co potrzebowałam. A powiem szczerze, że no, dziewczyny z mojego teamu jezdeckiego bardzo też się zajęły od razu i bardzo ładnie mnie przywitały. Czułam się od razu jak część rodziny, a nie jak po prostu osoba nowa, której się nie znam.
Ale w ogóle nie ma chyba czegoś takiego w Polsce, nie? Jak uniwersyteckie drużyny jeździeckie.
Nie ma, nie ma. To ja w ogóle też byłam w szoku, że tam takie coś istnieje. No ale to właśnie można sobie wejść na stronę NCAA i tam zobaczyć, jak to wygląda.
Wiesz, próbuję sobie to po prostu jakoś tak w głowie ułożyć, no bo jednak w Polsce miałaś taką strukturę, ta szkoła, ta stajnia, jeździectwo, po prostu no też zawody, cały kalendarz zawodów, tak?
Tak, tutaj. Ale tutaj też nic się tak naprawdę, aż tylko miejsce tak naprawdę się dla mnie zmieniło, konie się dla mnie zmieniły, ludzie, ale w sumie ta struktura też pozostała, bo powiem szczerze, że teraz w Stanach to mam bardziej zabiegany dzień niż czasami miałam tutaj. Też w sumie zależy od tego
przez
dnia,
szkołę, czy
kalendarza. No może właśnie powiem, jak mniej więcej mój dzień wygląda. To też zależy w zależności od tego, czy wyjeżdżamy na zawody, czy mamy u siebie, czy to jest może wolny weekend.
A dużo jest tych zawodów ogólnie tam?
No troszkę mamy. Teraz w ogóle w następnym półroczu będziemy mieć 4 tygodnie pod rząd, będziemy mieć zawody. Będziemy mieć jedne w Teksasie, potem jest Tennessee.
Kolejne miejsce, gdzie chciałabym pojechać. W sumie i Teksas, i Tennessee.
Potem chyba mamy jedne u siebie. Nie wiem, czy potem nie jedziemy jeszcze do Auburnu. I finałowy mamy mistrzostwa, mamy na Florydzie w Ocali, więc to jest super ośrodek i bardzo chciałabym tam już jechać.
Trzymam kciuki, żeby wszystko poszło dobrze.
No, ale tam jedzie cały team, więc na pewno wszyscy tam pojedziemy.
No i jak wygląda taki twój standardowy dzień?
No właśnie, wracając do tego, no to rano o 5.30 mamy workouty na siłowni. Od poniedziałku do piątku. Więc to jest chyba najbardziej taka rzecz, że naprawdę ciężko mi się było przestawić. Już później faktycznie się nawet sama budziłam, ale taka ciężka dla mnie rzecz, ponieważ ja nie jestem rannym ptaszkiem. Ja sobie lubię naprawdę pospać, a potem mogę w nocy siedzieć. Naprawdę w nocy pracować uwielbiam i nawet do późnych godzin to dla mnie kompletnie nie jest problem. No ale tu się musiałam przestawić.
Tutaj też nie ma zmiłuj, prawda?
No, z nocnego trybu pracy musiałam się przestawić na to, żeby o tej piątej wstawać, bo myślę, że tam jeszcze się dojść w ogóle, uszykować. No to jak o tej piątej mamy te treningi, no to przed siódmą gdzieś kończymy. Znaczy nie, no siódma. Siódma tak kończymy. Później mamy z drużyną całą śniadania. Co w sumie jest fajne.
Bo, ale macie community, co? W ogóle taka rodzinka się
tak,
robi.
Tak, no bo też ja rozmawiałam z moimi trenerami, dlaczego to jest, dlaczego oni robią o tej piątej rano te treningi na tej siłowni. Oni powiedzieli, że chcieli po prostu wszystkich w jednym czasie zgromadzić jakby, a to był jedyny czas, kiedy 40 dziewczyn może się po prostu...
40?
Tak, u nas jest, mamy w drużynie 40 dziewczyn.
Ale to są, rozumiem, różne dyscypliny jeździeckie.
Mamy, no 20 dziewczyn jeździ western, a 20 jeździ ogólnie English, ale to jest podzielone też na flat i fences.
Flat i fences. Tak. Czyli jakby skoki i dressage, czy co?
Tak, tak. No, dokładnie.
Okej, okay. A próbowałaś kiedyś jeździć westernowo?
Właśnie jeszcze nie, ale mamy w następnym semestrze podobno mieć takie dni, że będziemy mogli się zamieniać. Ale nie, teraz jeszcze po prostu nie miałam jak, ponieważ w tym całym biegu wszystkiego było mi strasznie ciężko. No, ale dobra.
Wracając do dnia.
No to po tym śniadaniu, jak mamy, no to idziemy na klasy. Znaczy też zależy, ponieważ mamy podzielony też dzień tak, że od rana w poniedziałki i w środy western ma stajnie, a my mamy po południu i na odwrót mamy wtorki i czwartki. Więc tak, żebyśmy sobie nie wchodzili w drogę, no bo nikt się tam nie chce widzieć i mijać się, bo są tu zupełnie jakby inne style jazdy, no to kompletnie też inne rzeczy robimy. No i właśnie potem mamy te klasy. No ja przynajmniej tak miałam, że miałam na początku klasy, później jechałam od razu do stajni po tych klasach na właśnie trening. Po treningu zazwyczaj w poniedziałek i piątek mamy spotkania też całej drużyny, więc musimy się na tym stawić.
Ale spotkania co, jakieś takie strategiczne?
Tak,
co
robimy, jak na przykład są przed zawodami, co ustalamy, kto się czym zajmuje. Każdy dostaje jakby swoją też job list, żeby wiedzieć, co musimy zrobić, no bo jakby te 40 osób zaczęło sobie wchodzić w drogę, no to też byłby chaos i w ogóle, a to naprawdę dobrze wszystko funkcjonuje, jak mamy powiedziane dokładnie, kto co robi. Nie wiem, jedna osoba zaplata, druga na przykład... No
zaplatanie, tego mi jeszcze będziesz uczyć.
Dokładnie. Do tego dojdzie.
Jestem w szoku, że w ogóle zwróciłaś uwagę na moje koreczki, ale w sumie ciężko było to zignorować.
Ale spokojnie,
wiedzą.
Spokojnie. Dojdziemy do wprawy. Zapleciesz jeszcze z 5 i będzie dobrze.
Jest mi tak wstyd, jest mi autentycznie wstyd.
Nie, coś ty.
No dobra, no i właśnie macie stajnie, treningi,
nauczyć.
Spotkania.
Tak, spotkania. No później też musimy w ogóle 8 godzin być w Academic Center. To musimy po prostu podbijać naszą kartę, żeby nam się liczyły godziny.
W sensie 8 godzin dziennie?
Nie, w przeciągu tygodnia. Więc jakoś musimy sobie to tak rozplanować, żeby te 8 godzin w tygodniu po prostu tam iść. Niektórzy na przykład idą na przykład w sobotę od rana albo...
Ale co to jest?
To jest miejsce, w którym się uczymy, są tam komputery i tak dalej. Są tam też tutorzy, którzy pomagają się uczyć. Jak mamy jakiekolwiek problemy, to na bieżąco mogą przyjść i nam pomóc. Spotykamy się tam z naszymi academic advisors, czyli osobami, które nam pomagają też i sprawdzają, czy się dobrze uczymy, bo też nasza średnia nie może spaść poniżej 3, bo to jest skala od 1 do 4, więc ta średnia nie może spaść, bo tak to wtedy te osoby, którym spada średnia, zostają w domu, jak wszyscy jadą na zawody, więc to też jest tak, nie?
Aha, fajne. Czyli to jest ograniczenie, które się dotyczy was, sportowców.
Tak.
Okay.
No i później, jak już wszystkie te rzeczy zrobimy, no to faktycznie mamy czas wolny, ale tego czasu wolnego to naprawdę ciężko. No. Jeszcze ja potem odpisuję czasem na maile, sprawdzam, co się dzieje w zamówieniach u mnie na sklepie.
No i właśnie do tego trochę biję, bo tak, tak. Wymieniasz mi, wiesz, od 5.30, poczekaj, 5.30 na siłowni, czyli ty musisz wstać wcześniej.
Tak.
Ja się tak zastanawiam.
Wstaję około 5, bo to nie jest za daleko, więc...
Okej, okay, ale właśnie gdzie w ogóle czas też na twój biznes, który w ogóle, patrząc jako osoba z zewnątrz, tak, która gdzieś tam też ma pojęcie, nawet nie, że o koniach, tylko po prostu jakby biznesowo stricte,
no.
To no wy się świetnie rozwijacie.
Dziękuję.
Przynajmniej to jest moje, to co ja widzę i to co ja odbieram.
Miło słyszeć, bo naprawdę wszystkie wolne chwile spędzam na tym, więc miło, że to widać.
I jak to w ogóle u ciebie funkcjonuje taka praca zdalna i w ogóle robienie czegoś, tak, że tak powiem, zupełnie innego, bo wydaje mi się, że to jest też częsta zagwozdka w ogóle młodych przedsiębiorców, mm-hmm. którzy też chcą wystartować, że spotykam się z tym, na przykład też jak konsultuję jakichś ludzi i mówią, chcą założyć markę tak. z czymkolwiek i mówią, nie, no dobra, to ja muszę rzucić pracę, żeby skupić się na moim biznesie, a ja tak to, trzymaj.
No właśnie, najłatwiej byłoby tak do tego podejść, no ale tutaj wtedy jest ryzyko, że jeśli jednak nie masz tej pracy, a jednak stawiasz wszystko na jedną kartę, no a co jeśli to nie wyjdzie? No, ale no. nie, no jest, jestem akurat, może można powiedzieć, szczęściarą, że mam też taką rodzinę, która cały czas mi pomaga i trzyma nad tym mm-hmm. Pieczę, jak mnie nie ma. Moja siostra też jest na miejscu, więc wszyscy tak naprawdę mają na to oko. To nie jest tak, że ja mm-hmm. zostawiam obcym ludziom to.
No bo w sumie twój core business się toczy w Polsce, nie? I tutaj tak. też szyjecie
bodajże? Tak, tak. Okay. Mm-hmm, dokładnie.
No i właśnie, ale tak wracając
wysyłka
do tej
wysyłka, wszystko tutaj funkcjonuje, okay. A ja się też widzę ze wszystkimi na Zoomie, więc...
Ukochany Zoom.
Naprawdę, więc wszystko omawiamy, co trzeba robić. Rzeczy na przykład na zdjęcia dostaję w paczkach. Mm-hmm. To też da się to wszystko obejść w tych czasach, kiedy po tym koronawirusie, szczerze mówiąc, to myślę, że już się wszyscy tak przestawili i tak sobie uświadomili, że nie trzeba być gdzieś dosłownie w danym miejscu, żeby, mhm. żeby nadal w tej firmie funkcjonować, bo ja tam jestem cały czas.
Też to zauważam, aczkolwiek właśnie też tak w nurcie świąt, rozmawiając ostatnio z ludźmi, to już się nie możemy doczekać wszyscy takich, wiesz, komentarzy przy stole, typu, ale co ty tam w ogóle pracujesz w tym komputerze?
No pewnie.
Śmiesznie. No dobra, ale właśnie tak się też, bo zastanawiam się na przykład, co bym mogła, jakby jak odpowiadać na takie różne zagwozdki. Właśnie myślę, że może ty masz na to jakąś swoją perspektywę, no bo jesteś tysiące kilometrów od domu.
No właśnie.
Zajmujesz się tyloma różnymi poniekąd rzeczami naraz, w sensie różnymi i nieróżnymi, no ale
wszystko
moda i konie,
tak,
nie?
Ja się tak naprawdę skupiałam w jeździectwie, bym powiedziała. No i nawet ta moda, którą projektuję, ona też jest związana z jeździectwem. Mhm. Więc to wszystko jest tak naprawdę wokół koni.
No okej, ale tu masz ekspertyzę, ale co z tym czasem w ogóle?
No z czasem jest ciężko, naprawdę jest ciężko, ale no jednak daj radę się dzwaniać po prostu. Okay. No też na internecie, jak pracuję, to mogę to robić obojętnie gdzie, więc nawet jak jestem na zawodach czy coś. No to oczywiście jestem w stanie wszystko spojrzeć, zadzwonić, ustalić. Też nie jest tak, że wszystkie weekendy mamy zajęte na te zawody, więc w weekendy, które nie mam zajęte, często biorę moje koleżanki z teamu i na przykład idziemy i robimy fotki na designa.
Spoko, właśnie widziałam, że też tam wykorzystujesz.
One są
team.
Bardzo chętne. Do...
Ej, ja też bym była chętna, gdyby ktoś na mnie zakładał, wiesz, piękne kolorowe ubrania i byłby taki pozój. Nie, no super. A właśnie sobie, czekaj, bo miałam fajną
One
myśl.
Sobie w ogóle pozamawiały też rzeczy, więc w ogóle też mi było bardzo
A
miło.
A wysyłacie też do Stanów?
Tak. O, mamy super. Też klientów i mamy nawet jeden sklep, który z nami współpracuje.
Więc... Ale super, gratuluję.
Dzięki.
A właśnie tak w myśli też tej marki, bo myślę, że ten podcast jest no jednak w dużej mierze też nacechowany właśnie tak trochę przedsiębiorczo i tak wiesz, no gdzie rozmawiamy tak. właśnie o tych pomysłach. To wspomniałaś mi wcześniej przed nagraniem, że to w ogóle zaczęło się wszystko od tego, że uszłaś po prostu dla siebie koszulę konkursową.
Tak,
no
dokładnie.
Nie? Dla osób, którzy nie są jeźdźcami, chociaż szczerze ja się zastanawiam, czy at this point jeszcze mamy słuchaczy, którzy nie zajmują się końmi.
Słuchaj.
Wiesz, tak sobie pomyślałam, że...
Kto tego będzie słuchać?
Właśnie, wiesz, bo tak sobie myślę, to nie jest taki w cudzysłowie koniarski odcinek, że cały czas, wiesz, mówimy o kopytkach i o chrapkach i o... Ale no wiesz, po prostu z drugiej strony to jest takie dosyć specyficzne. No ale dobrze, no bo dla ludzi, którzy nie wiedzą, koszule konkursowe, no jakby na zawodach w każdej dyscyplinie jest konkretny dress code, no nie? I tak. nie możecie po prostu wsiąść na konia i pojechać z zawodów, nie wiem, w t-shircie albo w bluzce sportowej. Każda dyscyplina gdzieś tam też się trochę rządzi swoimi jakimiś designami, no i ty akurat skacząc zaprojektowałaś dla siebie tą koszulę, tak?
Tak, dokładnie. Wtedy potrzebowałam czegoś, szczerze mówiąc, innego. Chciałam, żeby to też było kobiece, a wtedy na rynku nie było takich koszul kompletnie, które jakkolwiek by się wyróżniały. Mhm. No i stwierdziłam, że tak, że wtedy uszyjemy jedną koszulę. Ta koszula się bardzo spodobała moim koleżankom na zawodach. Później, jak to...
Przepraszam, ile miałeś lat wtedy? Albo kiedy to było?
Miałam 17.
Okej.
Okay. chyba, coś, 16-17.
Czyli to było takie 3-4 lata temu, tak?
Tak, dokładnie. Okay. No i wtedy jak moim koleżankom się to spodobało, to jeszcze wtedy faktycznie nie miałam sklepu ani nic, no i one ode mnie te koszule zamówiły. Wtedy to tak było, szczerze mówiąc... No
tak po koleżeńsku.
Tak po koleżeńsku. No ale później, kiedy te koszule pojawiły się w końcu na internecie, no to bardzo, bardzo duże zainteresowanie miały wśród właśnie Amerykanek. I to jest zupełnie inny rynek, bym powiedziała. I tam dziewczyny bardzo się lubią świecić.
A tutaj nie?
Tak, oczywiście, że tak. Ale wtedy tutaj to jeszcze niektórzy się tak, wiesz, spod oka patrzyli i tak okay. dalej. Nie byli tacy bardzo odważni. Teraz myślę, że dziewczyny dużo się odważniejsze stały. Szczerze? Na przestrzeni tych 4 lat.
Okay.
A wtedy jeszcze bym powiedziała, że sceptycznie do tego podchodzili. A Amerykanki od razu tak... weszły i faktycznie one bez żadnych kompleksów, bez niczego zaczęły po prostu to nosić, zamawiać. No i wtedy jak się pokazała Lily Keenan, która jest w kadrze amerykańskiej w tej koszuli, no to faktycznie było takie boom.
Mhm, okej. Okay. W sumie pomyślałam sobie teraz, nie wiem na ile to będzie istotne, ale właśnie miałam ostatnio ciekawą rozmowę z takim klientem, z którym współpracuję. On już jest troszeczkę starszy, bo tam ma około, nie wiem, 70 lat, więc taka starsza generacja też biznesu. No i właśnie opowiadał mi o swoich początkach, o tym, jak budował swoje różne przedsięwzięcia i tak dalej. I to, co mi było takim mianownikiem wspólnym, to było to, że kiedy on zaczynał coś robić, to na przykład w Polsce był pierwszy, no bo wiesz, po PRL-u tutaj niczego nie było.
No tak.
I tak naprawdę wszystkie nisze były jeszcze takie stosunkowo niezajęte, można było coś robić. I tak sobie tak siedziałam i z nim rozmawiałam i pomyślałam, że kurczę, okej, wtedy na pewno było dużo challenge, których my już teraz nie mamy. Pewne bariery są
pewnie,
niższe.
Oczywiście, że tak.
Ale uważam, że bardzo ciężko nam jest mieć po prostu niszę, tak? Że wszystkie nisze są
bardzo
pozajmowane.
Bardzo ciężko, poza tym, wiesz co, no tak jak ja na przykład byłam pierwsza z tymi koronkowymi koszulami, no to później też się takie kopie pojawiają różne. I wiesz co, ciężko jest naprawdę przebić się i przetłumaczyć jakby ludziom, że to też za tym idzie jakość. Więc na to też warto zwracać uwagę, a nie tylko na to, że na przykład coś podobnie wygląda.
No jasne. Tylko właśnie z jednej strony masz tutaj ten jakby komfort, że w pewnym, no masz niszę zdefiniowaną w takiego
oczywiście,
odbiorcę,
tak,
bo masz jakby jeźdźców, co już jest ułatwieniem
jest
pewnego
tak,
rodzaju.
Jest tak czy siak niż codzienna modem.
No właśnie, a z drugiej strony ja też mam wrażenie, że to znaczy ja jestem, że tak powiem, świeżo upieczoną koniarą, więc jakby faktycznie dla mnie na przykład takim stereotypem koniary w ogóle jest brokat, cekiny i szczerze ja wiem, że pewnie zostanę za to zbluzgana, ale jak kupowałam swoje pierwsze takie, wiesz, skarpetki długie, takie podkolanówki, całe czarno, bo ja się ubierałam tylko na czarno.
A, myślałam, że w kratkę.
Nie, ale słuchaj tego. To był jakby tak z boku łydki, był taki cekinowy napis Piqueur.
Okej.
Ja siedziałam i jego zdrapywałam, żeby te cekiny
odpoczywały. No coś ty.
Ja byłam taka, nic się na mnie nie ma świecić. Teraz oczywiście chciałabym mieć kask z brokatem.
No właśnie, więc jak się zmienia w ogóle.
Tak, mi się wydaje, że po prostu widzenia. Z każdym miesiącem, którym jesteś koniarą, chcesz się coraz
wiesz
bardziej
co,
błyszczeć.
A ja bym właśnie chciała w tym mieć wszystko tak naprawdę... zoptymalizowanym, można powiedzieć? Nie wiem, jak to...
Zrównoważone.
Tak,
okay.
Właśnie, zrównoważone, tego słowa szukałam. Zrównoważone, ponieważ ja nie lubię przepychu, ale też nie lubię zbyt prostych rzeczy. Mm-hmm. Więc chciałabym tym wszystkim na przykład mieć jakieś małe elementy, coś, żeby to po prostu ładnie wyglądało. A jak na przykład staram się też stworzyć stylizację, no to jeśli koszula ma dużo koronki, dużo elementów takich, że faktycznie je widać, no to już na przykład frak ma na przykład tylko lamówkę. Mm-hmm. Albo też na przykład można zwrócić uwagę, że ja nie jeżdżę w brokatowych kaskach właśnie. Dlatego, że po prostu mój outfit już cały tak wygląda, że już tego po prostu nie potrzebuję. A też myślę, że niektórzy w drugą też stronę mogą przegiąć.
No mogą. I takich jeźdźców też widziałam na parkurach i na czworobokach. Ale właśnie wiesz co...
Może właśnie na czworobokach chyba.
Wiesz co, ale właśnie... Nie, ja bym powiedziała, że ogólnie w jeździectwie widzę takie... W ujeżdżeniu widzę dużo jednak takiego stonowania,
tak?
Nie? Że jest właśnie dużo minimalizmu, przynajmniej na polskich
właśnie
zawodach, jak
ostatnio
byłam.
Też tworzyliśmy kolekcję typowo dla ujeżdżeniowców. Ona niedługo się pojawi na sklepie, chociaż już w sumie też te produkty były u mnie na Instagramie i wszędzie, więc... Można no, było zobaczyć.
To czekam w takim razie i może jak się kiedyś dorobię konia, to i może wjadę.
Na targach teraz też można kupić ujeżdżeniowe rzeczy. No,
chciałam powiedzieć, że jak już kiedyś pojadę jakąś Elkę. No, ale nie, dobra, bo jeszcze tak właśnie kończąc ten nurt mojej myśli, to... bo zaczęłam mówić, że jestem no, świeżo upieczoną koniarą, więc ja też ciężko mi może...
Ale czemu zrobiłaś to jest cekin? To mnie...
Nie, jakoś tak byłam taka, co się... Ja nie wiem, ja byłam obrzydzona tym brokatem i tym wszystkim.
Tak,
dla
mi
mnie
się bardzo
takie...
podobają brokaty.
No mi teraz już też. Mi już też, okej? Okay? To było dawno i nieprawda. Ja w ogóle zapomnijcie wszystko o tym. W każdym razie...
A jeszcze bardziej lubię, jak to się wszystko mieni w świetle. To jest,
to jest super, to jest super, no.
Teraz też mamy z Diamond Edition takie koszule dwie, które po prostu mają tak naszywane kryształki, że one, tego nawet na filmach czy na zdjęciach tego nie widać, ale po prostu jak dziewczyna wychodzi w światło i w słońce, no to po prostu się całe tak zmienia kolory i no, przepięknie.
Wow, macie to w pop-upie teraz.
Teraz
tak
mamy, no
myślę, że to musisz mi pokazać. Dobra, ale kontynuując moją myśl, to właśnie okay. Tak po prostu wiesz, ja nie mam może tego oglądu akurat na twoją branżę jeździecką, no nie, że ja nie wiem, co było do końca w trendzie, nie wiem, 5 czy tam te 4 lata
no,
temu, ale ja mam taki... Z jednej strony teraz dla mnie tym stereotypowym ubiorem jeździeckim jest właśnie brokat i kolory. Okay. Kiedyś ja właśnie zawsze miałam taki obraz, wiesz, po prostu, nie wiem, beżowych bryczesów z brązowym lejem, tak bardziej trochę huntersko, nie?
No.
No i właśnie tak chciałam cię też zapytać, jak uważasz na przykład ta nisza, cała jakby ta branża się zmienia, bo wydaje mi się, że jeździectwo pomimo... A właśnie, to może być ciekawa dyskusja między nami, bo ja niekiedy mam wrażenie, że pomimo wszelkich tam jakichś nowych technologii, które oczywiście rozwijają jeździectwo, to jest w pewnym sensie taka bardzo... Nie chcę powiedzieć staromodna, ale taka jednak tradycyjna nisza.
Z zasadami, tak.
Tak, tutaj nie ma aż tak dużego pola manewru. No z jednej strony dlatego, że no, na pewno nie można tak ucyfrowić tej dziedziny, no bo na koniec dnia wsiadasz na konia. To nie ma być nic elektrycznego.
Oczywiście, że tak, ale z drugiej strony ta branża się strasznie rozwinęła. Jest tyle technologii, derki masujące, różne takie magnetyczne rzeczy. Tego kiedyś wszystkiego nie było. Teraz różne mamy aplikacje nawet, żeby mierzyć sobie, ile nasz koń w danym dniu galopował. I te wszystkie urządzenia, no myślę, że też w tej branży ta technologia się pojawia.
A jak to widzisz w kontakcie ze swoimi odbiorcami i swoimi klientkami? Bo ty chyba nie masz męskich rzeczy, prawda?
Mamy.
A to przepraszam, to ze swoimi klientami tak ogólnie. No bo też właśnie fajnie to nazwałaś, nie pomyślałam o tym, że to jest taka nisza z zasadami.
Tak.
Takimi ramami, dosyć szerokimi, ale w miarę sztywnymi.
Są, oczywiście, że tak, ale myślę, że jesteśmy po to, żeby tutaj...
Trochę świeżości wprowadzać.
Tak, dokładnie. No, okay. Nowe pokolenie myślę, że musi tutaj
no i właśnie...
też pokazać. Wszystko ze smakiem oczywiście,
tak.
Ale myślę, że też mamy dużo do powiedzenia.
Też tak myślę. I widać ten wpływ też, znaczy w social media właśnie. I to trochę do tego teraz
bije. Dokładnie.
Jak w tej takiej branży i tej niszy, która... Może właśnie jest taka bardziej tradycyjna, budujesz ten swój własny brand equity, no nie? Jakby jak budujesz ten kontakt ze swoimi odbiorcami, no.
Myślę, że staram się odpowiadać tak naprawdę na potrzeby klientów. To myślę, że jest chyba najbardziej w moim celu, żeby tworzyć rzeczy, które po prostu będą funkcjonalne, ale te osoby też będą mogły się czuć wyjątkowo. No i tak jak wspomniałam, kobieco. To też przede wszystkim u dziewczyn.
Okej.
Okay. Chciałabym, żeby po prostu wjeżdżając na ten parkour, po prostu miały taką wiarę w siebie, że dobrze wyglądają i że...
I że będą jeździć jak ty. Ale jeżeli jeździcie na tych samych zawodach, to przepraszam, nie jeździcie tak dobrze jak Daria, bo to Daria ma wygrać.
Oczywiście, że tak. Dzięki.
Więc zawsze jedno miejsce gorzej.
Tak, dokładnie. Troszeczkę zwolnić. Nie. Właśnie w tym rzecz. Chciałabym, żeby dziewczyny się czuły tak dobrze, żeby właśnie nikt nie musiał im ustępować, tylko żeby po prostu wjeżdżały na ten parkour i już jechały po swoje, a nie...
Okej.
Okay. Nie lubię takich ulg, naprawdę. Nawet jak jadę na drodze samochodem i ktoś mi na przykład ustępuje i wiem, że to nie ja mam pierwszeństwo, nie lubię takich rzeczy.
My dzisiaj jadąc do Poznania naprawdę już mieliśmy tyle dziwnych sytuacji, po prostu akurat mi się cały czas przede mnie wjeżdżają zawsze ludzie tak chamsko, jestem wtedy taka wkurzona. No. Cię już, no, poleciało kilka złych słów, ale dzięki Bogu nikt tego inny nie słyszał, tylko my u siebie w kabinie. Ale wiesz co, właśnie, bo mówiłaś...
Dużo dzielę w sumie z moimi obserwatorami na Instagramie. Najbardziej też z życia w Stanach, to też bardzo...
To już właśnie się śmiałam, że to mnie przecież też tak interesuje. W sensie fajnie, szczerze, fajnie
dobrze
się
to ogląda. Niektórzy właśnie też do mnie dzwonią ze znajomych i mówią, model, ja wstawię tego więcej. A ja też tak na to nie zwracam uwagi. No wiesz, ja tam jestem, no to... Jak się wszystko przeżywa samemu,
to
się nie czuje tego, że po prostu ktoś na przykład będąc w Polsce, fajnie byłoby to zobaczyć, bo dla mnie już to w tym momencie jest normalne. I takie, że już opatrzone, a faktycznie niektóre takie szczegóły z mojego życia myślę, że...
Ale jedno spostrzeżenie, bo ty tam prawie nic z koni nie dodajesz, to znaczy treningi, zawody i tak dalej.
Tak, musimy zostawiać telefony w naszych szafkach.
Czyli w ogóle nie można tworzyć kontentu z tego?
Nie, akurat z treningów nie można.
Czy oni wiedzą, że jesteś influencerką?
No wiem, no troszeczkę ból, ale jak mamy free ride, to możemy i wtedy jeździmy sami, to możemy brać telefon na konie, a tak to nie możemy. Oni twierdzą, że po prostu po pierwsze nie chcą pokazywać jakby innym drużynom, jak trenują. Po drugie, że po prostu wszyscy są bardziej skupieni bez telefonów, co chwilę dzwonków i różnych alarmów.
Okej, bo właśnie miałam jeszcze wcześniej jedno pytanie. Bo zrobiłam ten żarcik o tym, że jak ktoś wjeżdża w twoich ubraniach na parkour na te same zawody, co ty w tym samym konkursie, to
jedno. Ale to bardzo cieszy. Szczerze mówiąc, jak właśnie widzę jakieś dziewczyny, które idą w naszych rzeczach, to zawsze się tak uśmiechnę, bo to jest po prostu takie miłe uczucie.
Że ja pamiętam, jak pierwszy raz, nie wiem, widziałam chyba osobę, która tak totalnie... Nie, że nawet chyba mi oznaczyła na zdjęciu, tylko widziałam, jak na przykład używała mojej pomadki.
Super,
gdzieś zupełnie,
nie?
Gdzieś tak
to jest takie kompletnie jakby...
To było najlepsze uczucie na świecie. No,
nie da się tego opisać. Jak się na przykład w mieście widzi kogoś w swojej rzeczy, to jest takie fajnie.
No, a już w ogóle właśnie wydaje mi się, że na takim parkurze to musi być też wyjątkowe, no bo to jest taki specjalny moment mimo wszystko, nie? Ale tak właśnie chciałam zapytać i nie wiem też, czy masz tutaj jakieś doświadczenia, którymi możesz się podzielić, ale tak mam wrażenie, że jeździectwo niekiedy jest taką też trochę, jest takim ciężkim sportem, też tak mentalnie, no nie?
Tak, dużo osób w ogóle nie zdaje sobie sprawy, ile wyrzeczeń to jeźdźców kosztuje za wszystko, co robimy, bo no nie wiem, u mnie w szkole kiedyś słyszałam też takie komentarze, no przecież ona tylko jeździ.
To nie jest sport, nie?
Siedzi na tym koniu, tylko jeździ.
Spróbujcie usiąść na koniu.
Dokładnie, ale to też nawet wszystkie rzeczy wokół, ile to jest poświęcenia czasu, całe zajęcie się tym zwierzęciem, no to jest kompletnie co innego niż wyczyszczenie butów przed pójściem biegać, nie?
Mhm. A czy jakby dla ciebie, jakby masz jakąś taką, powiedziałabyś, naturalną odporność trochę na to takie, nie wiem, chociażby samopoczucie konkurencji, no nie? No bo to jest ogromna ogólnie. Czy jakby to jest też coś takiego, czego
jako
musiałaś
zawodnik?
No jako zawodnik, jako jeździec mam wrażenie, że jest dużo takiego porównywania się, dużo takiego krytykowania. Każdy wie lepiej, w ogóle internetowi trenerzy to jest osobny
tak,
temat.
Nie, no na to w ogóle nie.
No to tam, wiesz, to tam patrzy. Dokładnie, ale tak, bo wydaje mi się, no bo też mówisz, że zaczęłaś jeździć bardzo wcześnie, więc...
No myślę, że na przestrzeni lat to faktycznie się człowiek uodparnia. Ja bym powiedziała, że takimi mniejszymi konkursami to się bardziej przejmowałam, a później jak zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę każdemu czasem idzie źle, czasem idzie dobrze, no to super, ale nie mam ani poczucia wstydu, ani nic, jeśli coś w moim planie nie wyjdzie, bo to jest po prostu plan, który jutro jest nowy dzień.
Widzisz na przykład, że to, że jesteś jeźdźcem jego tak wysokiego profilu i to, że od tylu lat się temu poświęcasz, wpływa na to, jakim jesteś przedsiębiorcą?
To na pewno, ponieważ jeśli mam jakieś trudności, no to faktycznie staram się sobie uświadomić to, że dalej to jest jeden z problemów, które po prostu są. Nie ma paniki, bo faktycznie jak byłam mniejsza, na przykład coś mi nie wychodziło z kucykami czy coś, no to faktycznie było takie, o Jezu, źle to zrobiłam albo coś w tym stylu. A w tym momencie już mam takie, że dalej to jest na przykład to są tylko zawody.
Przeżyjesz.
Tak.
Przeżyjesz, okej. Okay.
Albo to są, nie wiem, tylko jeden dzień na przykład obsunięcia z czymś, nie wiem. To jest tylko sesja zdjęciowa, to też nie jest na życie i śmierć.
Myślę sobie tak jeszcze, bo tak staram
po
się...
Po prostu zawsze jeszcze, nie wiem, zawsze myślę, że jest jakieś rozwiązanie, jakieś wyjście, a jeśli coś nie wyszło, to może po prostu nie miało.
Też prawda, w sensie to też mam takie spostrzeżenie, aczkolwiek wydaje mi się, że na przykład dla mnie bardzo dużą lekcją, od kiedy jestem przedsiębiorcą, było to, żeby po prostu niekiedy umieć przyjąć też właśnie porażkę.
Tak, nie no nawet trzeba, oczywiście.
Dokładnie, że po prostu no, świat się nie kończy, no trudno. Tak. Co jest kolejną rzeczą, którą mogę zrobić?
No, która dokładnie. Też, i to też myślę, że nas rozwija jako ludzi.
No, dokładnie. Staram się tą rozmowę jakoś tak poprowadzić, bo wiem, zdaję sobie sprawę z tego, mówię teraz szczególnie do wszystkich słuchaczy, którzy tak jak wcześniej mówiłam, nie jeżdżą konno, tak. bądź w ogóle ich to nie interesuje. Mam też w ogóle tak, abstrahując już od tego, do czego dążę, mam wrażenie, że jakby jednak słowo koniary, koniarze, to jakby ma taką trochę negatywną konotację, w sensie to jest
myślę,
takie
dziwne. Myślę, że tak, nawet powiem ci szczerze, że jeśli właśnie poznaję ludzi nie z jeździectwa,
znasz taki?
Tak. To wszyscy mają takie, a, jeździsz. A, okej. Okay. I na początku jest takie, a, okej. Okay. A potem jest takie,
czy ty śmierdzisz w wolnym czasie?
A później jest takie, a, nie, no to dalej, okej.
Okay. No właśnie tak.
Ja się staram być bardzo taką, szczerze mówiąc, nie no wiadomo, te konie są wszędzie ze mną, ale staram się, żeby po prostu... też w pewnym momencie mi nie odbiło.
Mi właśnie odbija, ale to jest chyba jeszcze ten czas tego
myślę,
początku.
Myślę, że taka fascynacja pierwsza.
Tak, dokładnie. No dobra, ale właśnie, bo to, co chciałam powiedzieć, tak jak ten odcinek staram się poprowadzić, to, żeby cokolwiek mówimy, nawet jeżeli to brzmi dosyć specyficznie, mogło stanowić jakąś taką analogię, do której można sobie nawiązać obojętnie, czym się zajmujesz.
We wszystkich branżach. No.
No i właśnie tak sobie też cały czas myślę, że nie wiem, może się za bardzo wokół tego skupiam w tym odcinku, ale tak cały czas mi siedzi w głowie to, że nie wiem na twoim poziomie, jak to jest, ale jestem w stanie sobie na bazie własnych doświadczeń wyobrazić naprawdę ile pracy, ile w ogóle czasu kosztuje jeździectwo.
Tak.
W ogóle jako właśnie też dyscyplina sportu, a obojętnie sport trenujemy, jeżeli robimy to wyczynowo, no to jest po prostu it's a lifestyle, nie?
Tak, i potem nie da się od tego uciec.
Tak, no to jest definiujące dla twojego życia, prawda? Tak. Więc to i nagle, wiesz, postanawiasz się zupełnie gdzie indziej wyprowadzić. I wydaje mi się, że to jest też w ogóle, to jest szczerze mówiąc coś, co mi teraz trochę siedzi w głowie, bo mam takie poczucie, że Polska od kilku lat jest dla mnie bardzo ważna. Uważam, że
dla mnie również. Okay. Jestem wielką patriotką, więc jakby tu kompletnie nie, od tego nie uciekam. I nawet będąc w Stanach, to właśnie próbuję...
Polish pride?
Oczywiście, że tak. Próbuję właśnie dziewczynom też mówić niektóre słowa po polsku, żeby znały. Raz nawet zrobiłyśmy razem chruściki, więc... Faworki.
Widziałam chyba na story coś tam, wiesz, ale super. Nawet ja nigdy nie robiłam.
Tak,
no.
Musimy zrobić.
Jak masz dobry przepis, to dawaj.
No i nie, ja tak z głowy już.
Okej. Okay. No i właśnie tak, wiesz co, ja właśnie mam noż tak z tą Polską, że uważam, że tu jest tak dużo miejsca do rozwoju. Ludzie naprawdę
bardzo
mają
dużo.
Tyle talentu, tyle w ogóle takiego intelektualnego zasobu.
Tak.
I uważam, że jest dużo przestrzeni na ten rozwój i ja wiem, że ja już po prostu, jeżeli znacie mnie już dłużej, słuchacie mnie dłużej, to wiecie, że ja to cały czas trąbię, ale na przykład mam teraz trochę taki kryzys właśnie z Polską.
Z Polską?
Jestem po prostu trochę zmęczona. Niekiedy przytłacza mnie to, że jednak nie wiem nawet do końca, na czym te różnice polegają, ale ludzie, nie wiem, na zachodzie, ludzie na przykład nie chcę mówić, że na zachodzie, bo to też tak zawsze brzmi źle, ale na przykład ludzie w Londynie chociażby, gdzie mieszkałam przez 3 lata, są inni, w inny sposób
się
spędza z nimi
czas. Oczywiście, że tak.
Ja
bardzo lubię ogólnie mentalność Amerykanów, którzy są bardzo otwarci.
Ja też lubię w sumie.
Nie ma w sumie właśnie w żadnej takiej bariery, którą bym powiedziała, że czasem z Polakami mam tą barierę.
Oni mają większy dystans do siebie, prawda?
Nie wiem dlaczego ta bariera czasem się tworzy, nie chciałabym, żeby się tworzyła, a myślę, że na przykład powiedzenie sobie tak cześć do osoby nieznajomej na ulicy nadal jest takim trochę, no nie wiem, byłabym chyba postrzegana jako dziwak, a tam nie ma z tym żadnego problemu. Nawet ludzie zaczynają z tobą rozmawiać i to też nie stanowi nic dziwnego.
Sorry, że się tak śmieję, ale wiesz, co właśnie pomyślałam, bo ty powiedziałeś, że powiedzenie cześć osobie na ulicy nie powinno stanowić problemu. Ja chciałam powiedzieć, czyli powinnam powiedzieć cześć Dawidowi Kubiakowi.
O Jezus. Ten TikTok się będzie ciągnąć.
Ja go specjalnie nie oznaczałam, bo byłam taka tłumacz, jak już się skumałam.
Ale właśnie, się czasem mijam właśnie z osobami, które znam i czasem nie wiem, jakoś tak to cześć się powie, ale to jest takie...
No, wiem, to jest zawsze takie przez zęby takie powiedzieć cześć czy nie, już powiem, jak jestem za twoimi plecami.
No nie wiem, czasem jest tak, że na przykład ktoś nie patrzy w moją stronę, no to też się nie będę po prostu narzucać. Nie?
No właśnie, bo... I ten mój
ale
kryzys.
Fajnie by było tak po prostu, no nie wiem, tak jak mam z takimi dobrymi znajomymi, po prostu mam takie hej, tak, co tam, to jest takie bardzo przyjazne i no nie wiem, mi to nadaje po prostu dobrą energię na cały dzień.
Mi brakuje tego, żeby, nie wiem, przejść się po ulicy i po prostu, żeby ludzie się do siebie uśmiechali. No nie, właśnie, mi brakuje też tego, szczerze.
Na przykład róbmy to. Zacznijmy od siebie i róbmy
dokładnie.
To.
Zacznijmy dzisiaj na kawaliadzie.
Dobrze.
Ale właśnie tak ostatnio też miałam fajną rozmowę z moją przyjaciółką Colin i tak rozmawiałyśmy o tym, że nawet w Polsce się inaczej spędza czas z bliskimi ludźmi. Tutaj jakby inaczej po prostu, nie wiem, idziemy na kolację.
Ja lubię te różnice, wiesz?
Lubisz?
Tak, ponieważ jak no, na przykład teraz byłam te 4 miesiące w Stanach, to oni mają też swoje jakieś tam rzeczy, które robią i tradycje i później wracam tutaj i ten czas jest też inny.
Okej,
ja to
pytanie.
Po prostu tak
miałaś
lubię.
Szok kulturowy? W sensie wiem, że wcześniej mieszkałaś rok w Stanach, ale teraz to jest też troszeczkę coś innego. Jesteś starsza. Masz swój biznes.
Nie, no oczywiście, że o niektórych rzeczach nie wiedziałam, no to się faktycznie uczę cały czas jeszcze nadal, jak to się robi, ale myślę, że takich bardziej rutynę dnia, to już też tak trochę bardziej poznałam, co jedzą, co robią.
Ale nie ma czegoś takiego, żebyś poczuła się niekomfortowo?
Nie, chyba.
Okej, no dobra. No i właśnie... Ja tak sobie myślę, że może ja bym gdzieś wyjechała, wiesz, tak po prostu nawet, nie wiem, na miesiąc, dwa, trzy, cokolwiek, teoretycznie mogę pracować gdziekolwiek, no bo ważne, że mam komputer i telefon,
no
nie,
tak.
I internet.
No oczywiście, że tak, teraz.
Ale powiem ci szczerze, że nawet ja zaczynam czuć w głowie taką barierę, szczególnie myślę, że przez ten COVID, gdzie tak trochę, no wróciłam z Londynu do Polski na speedzie, akurat kończyłam studia w tym momencie, więc dobrze się złożyło. No i nie wiem, czy zasiedziałam, to jest dobre jakby słowo, ale tak czuję jednak, że
brakuje
tu jest
ci tego
bezpiecznie.
Londynu?
Wiesz co, Londynu trochę w międzyczasie tak, aczkolwiek to nie jest
ja na przykład
miejsce...
bardzo tęsknię za osobami z mojego teamu, ale no też strasznie tęskniłam za rodziną, więc jakby cały czas będę tęsknić przez te 4 lata
czyli
teraz.
Czyli trzeba szukać, wiesz, równowagi. Trochę tu, trochę tam.
Tak.
No i właśnie moim pytaniem jest właśnie też to, że... wydaje mi się, że ludzie często po prostu, no tak bardzo prosto mówiąc, nie mają, wiesz, jaj, żeby... wziąć coś, co już jest duże, u ciebie to było to jeździectwo, no i też marka i nagle w ogóle wyprowadzić się 10 tysięcy kilometrów dalej, jakby...
Ale wiesz co, ja tak trochę do tego podeszłam, że no jak nie teraz, to kiedy? A później, tak w sumie, jeśli pozdawałam wszystkie egzaminy tak jak chciałam, dostałam stypendium, na moich jakby zasadach wyjeżdżam, to nie jest tak, że wyjeżdżam z braku laku albo nie wiem, no, gdzieś, gdzie nie chcę. Jeśli się taka okazja zdarza, no to jeśli bym tego nie wykorzystała w tym momencie, później byłabym na siebie zła strasznie i potem bym żałowała, a trzeba było, wiesz, a trzeba było wyjechać, a trzeba było chociaż zobaczyć. A też nie jestem tam przywiązana. Przecież jeśli nie będzie mi się podobało, nie wiem, za rok, za dwa, no to zawsze mogę wrócić.
Wydaje mi się to, że to chyba był taki motyw, który się często pojawia u ciebie na pytaniach w Instagramie, prawda? Bo kojarzę nawet takie twoje odpowiedzi, że jak ci się nie spodoba, to po prostu wrócisz,
no po
nie?
prostu. Nikt nikogo tam na siłę nie trzyma. To już mi też trenerzy powiedzieli, że bo ja podpisywałam też umowę na 4 lata i ja mówię, a co jeśli mi się nie spodoba? Oni mówią, jakby Dalia, my nie chcemy osób w naszej drużynie, które nie chcą być z nami. Więc jakby nie martw się o to, po prostu wrócisz do domu, jeśli ci się nie będzie podobało. Ja mówię, dobra, to jest dobre podejście. Oni powiedzieli, że nie będą robili z tego żadnych problemów. No wiesz, lepiej pytać i dmuchać na
też
zimne. Przed wyjazdem się pytać, jakie są zasady, niż później być na przykład gdzieś, gdzie się człowiekowi nie podoba. Chociaż no mówię, to są tacy ludzie, że akurat się bardzo dobrze dogaduję z nimi. Gdzie, co też mogę dodać, miałam różne rozmowy na Zoomach z innymi trenerami w innych uniwersytetach. No i to podejście też takie nie było. No bo jak się podpisuje tam też umowy z student athletes, no to tak wygląda, że rok, jeśli oni by robili problemy, to rok po zmianie albo rok po przez ten rok, kiedy im jakby wypowiesz tą umowę, to oni mogą ci wstrzymać wszystkie stypendia i trzeba odczekać chyba, żeby w ogóle iść do innej drużyny. Bo nie, tam są różne takie kruczki, które faktycznie jak oni by chcieli robić problemy, no to by mogli. Ale mówię, też wybierałam tą drużynę ze względu na ludzi, a nie typowo miejsce.
Okej.
Okay. Chociaż też, też...
W sensie ludzi, czyli trenerów?
Trenerów i, okay. i ogólnie wszystkie dziewczyny, powiem ci, z mojej drużyny są bardzo przyjaźnie nastawione i takie są pozytywne. Mamy osoby z całych Stanów. Jest jedna tylko dziewczyna, nie, dwie dziewczyny są z Oklahomy, mhm. a wszystkie inne są po prostu z East Coast i West Coast.
A ty jesteś jedyną osobą spoza Stanów?
Nie, mamy jeszcze jedną dziewczynę z Holandii.
Okej. Okay.
Więc my jesteśmy w dwie.
A też fajne miejsce na jeździectwo, nie?
No. Ale co ciekawe, jeździ Western.
Serio?
Tak, tylko że ona tam długo też była w Stanach.
Okej, okay, okej. Okay. A właśnie, bo wcześniej jak rozmawialiśmy przed odcinkiem, to powiedziałaś, że nie masz doświadczenia szkółkowego. W sensie nie mówisz, że to, co teraz robisz, to tak, szkółka, tak. ale w sumie tak jak zawsze trenowałaś sama, to też musiało wymagać trochę przestawienia się, prawda? Pod taką...
Wiesz co, ja miałam w swojej karierze bardzo dużo trenerów, wielu ich się przewinęło, więc myślę, że to akurat na plus, ponieważ nie byłoby też dla mnie problemem pracować z nowymi osobami.
No. Okej, okay, fair enough. No dobra, a w ogóle jak teraz, jakie są, nie wiem, czy mogę zapytać jakby o twoje plany, ale tak w ogóle tak jak, no bo jesteś teraz w Polsce jeszcze tak. przez kilka tygodni.
Do 7 stycznia mam lot do Chicago okay. i później z Chicago mam do Oklahomy, ale tam też spędzę chwilę.
No i właśnie tak nie wiem, jak teraz sformułować swoją dziką myśl, bo to jest w sumie tak zawsze, że one te myśli płyną jak wodospad i potem no. ty coś mówisz, ja coś mówię, jestem taka, kurde, w sumie, czy ja to już powiedziałam, czy nie?
No wiem, ja też mam takie, że coś miałam dodać i potem mi to wylatuje.
No same, ale najgorsze jest to po prostu, jak zacznę coś mówić i mam nowy pomysł, więc nagle zbaczam w ogóle z tego tropu, ale... Ja pamiętam jak, w sensie wydaje mi się, że, ja nie wiem, na przykład miałaś taką dużą ekscytację w ogóle przed wyjazdem na te studia, w sensie byłaś taka, że o, moje no życie się zmienia, tak. nowy etap, patrzyłaś
oczywiście,
na to tak mocno.
Oczywiście, tak, no i ogólnie chciałam poznać wszystkie te osoby, ponieważ miałam z nimi już kontakty i na Instagramie, i na Zoomie właśnie z trenerami, a w sumie wszyscy od razu mnie zaobserwowali, jak się dowiedzieli, że jestem w teamie, więc ja je odobserwowałam wszystkie z powrotem, zaczęłyśmy tak pisać z niektórymi dziewczynami, co i jak, no i właśnie ta dziewczyna z Holandii, Louise, ona mi strasznie pomogła, jak ja tam przyjechałam, bo mnie odebrała w nocy z lotniska. Przywiozła mnie, jakby odebrała mi klucze do mojego pokoju. No tak, tak naprawdę się mną wtedy zaopiekowała.
Ale powiedziała. Wow, w ogóle, w sensie taki sense of community.
Tak, i naprawdę wyszła, wiesz, sama z inicjatywą. To nie było tak, że ja musiałam o to, nie wiem, prosić, błagać. No, oni po prostu wszyscy bardzo chcieli, żebym tam przyjechała. No i oczywiście wszystkie nowe osoby są mile witane.
Okej, okay, to krótkie story time z mojej strony, bo ja pamiętam, jak wjeżdżałam na studia, miałam akurat rok przerwy między liceum a studiami, bo właśnie zakładałam przed maturą swój pierwszy biznes i tak stwierdziłam, że ten pierwszy
lepiej
rok...
Lepiej już wyjechać, jak już ma coś zaplanowane, coś, myślę, otworzone, bo jeśli się tak... Nie wiem, jak gdybym zaczynała jedno i drugie w tym samym momencie, to
ciężko,
na pewno nie dałabym
w sensie,
rady.
Ja też uważam, że to było dobre, że ja tą przerwę jednak zrobiłam, szczególnie, że u mnie to się tak zupełnie zmieniało. Że ja w ogóle najpierw się wybierałam na medycynę, a potem jednak tak stwierdziłam, że coś
może
mi tu
nie
gra. Nie? Coś, po prostu moja intuicja mówiła, że coś jest nie tak.
A ja też długo się zastanawiałam, co studiować. Bardzo chciałam biznes, a w sumie się trafiło tak, że u mnie na uniwersytecie jest właśnie fashion merchandising.
Ale uważam, że to jest lepsza decyzja, szczerze mówiąc.
I to jest tak naprawdę biznes, ale typowo modowy.
Bardziej taki ekspercki, bardziej wyspecjalizowany.
Tak,
bo jak ja studiowałam, wiesz, biznes międzynarodowy, to...
Wszystkie branże.
Wszystko i nic. W sensie wiadomo, u mnie, no w Anglii też jest tak, że sobie tam wybierasz potem, jakie chcesz przedmioty, tak samo jak wy macie majors, minors pewnie i tak dalej.
Tak, mamy.
No właśnie, więc jakby ja tam sobie, nie wiem, wybierałam prawo, ja wybierałam jakieś konkretne rzeczy, trochę arabskiego studiowałam i tak dalej, więc mogłam sobie to tam, wiesz, podopełniać. No ale to jednak jest takie trochę wszystko i nic. I mi jako osobie już aktywnie działającej to tam jakoś dużo nie pomagało, bo ja musiałam myśleć
a mi
szybciej.
Bardzo, wiesz? Tak? Bardzo, dlatego że mamy różne teraz nawet w tym półroczu, teraz w tym spring będę miała naukę o tekstyliach, więc to konstruowanie rzeczy.
To jest takie specyficzne do branży.
Tak, no to powiem szczerze, że to do mojej marki, no to są super. Rzeczy niezbędne. I to jest super, że ktoś mnie nauczy konstruować, wiesz. Ja teraz pracuję z osobami, które po prostu to robią, a jeśli się coś zna tak od podszewki typowo.
To jest zawsze super.
To jest już, wiesz, nie mówisz komuś czegoś po omacku, nie. No wiadomo jak się...
A ty się wydajesz, że lubisz jakby konkrety, to tak. Nie? Dokładnie, więc...
Więc ja wiem, lubię wymagać rzeczy, o których wiem, o co chodzi i po dokładnie. Prostu mogę to potem sprawdzić na każdym etapie, a nie, że ktoś będzie mi wymawiać coś
innego. Ja tak samo, chociaż ja mój pierwszy biznes robiłam totalnie po omacku, no ale właśnie pamiętam
po
prostu...
Nie, to też wiesz, nie ma co przeciągać, jeśli ma się pomysł, no to oczywiście, no. Że trzeba próbować i doświadczenie się łapie na bieżąco.
To prawda, ale właśnie wiesz co, pamiętam przed moim wyjazdem do Londynu, że ja po prostu to potraktowałam jak taki super huge deal, że po prostu ja się wyprowadzam, nawet jak będę wracać do domu, do mojej mamy, to już nigdy nie będzie to samo, bo ja już będę dorosła i wiesz, no i właśnie wiesz co, dążę do tego, że tak naprawdę dopiero jak wyjechałam do tego Londynu, byłam tam nawet pierwszy akurat miesiąc, bo po miesiącu pierwszy raz przyleciałam, bo tam właśnie miałam coś służbowego do załatwienia, to moja w ogóle perspektywa się tak zmieniła.
Ale uczył odpowiedzialności, co? Ja bym powiedziała, tak, że teraz już nawet organizacja jakichś wyjazdów, coś ze znajomymi nawet, to dla mnie to jest już normalne, bym powiedziała i nie wiem, się czuję tak pewnie, nie mam żadnego takiego stresu ani obaw, bo mówię, sama tyle jeżdżę, tyle podróżuję, to co to jest dla mnie za problem. A kiedyś, albo nie wiem, jakbym nie wyjeżdżała, to ja myślę, że byłabym, nie wiem, bardziej zestresowana. I...
Wiesz co, ja akurat mam trochę taką sytuację, że ja jestem jedynaczką i ja jestem jakby zawsze sama, więc ja po prostu od zawsze jestem...
No ja mam siostrę, która ma 12 lat, więc
no to też w sumie duża różnica, no nie?
Więc to ja bardziej jestem dla niej tutaj.
Ale właśnie, wiesz co, to starcie w ogóle na początku, jak ja przyleciałam do tego Londynu i nagle, wiesz, to poczułam, że serio mieszkam w największym mieście w Europie, to jest ten Londyn. Wiesz, po miesiącu, jak zobaczyłam, że nagle mam 30 funtów na koncie.
O kurczę.
I mam taka...
Ale strasz. Ja wiem, co czułaś.
Bo jakby, okej, byłam przedsiębiorcą, ale wiadomo, też na początku nie robisz jakby nie wiadomo jakich kokosów z tego, nie? Więc ja byłam taka, ciekawe.
Nie, ale ja powiem szczerze, że akurat jeśli chodzi o ceny i o wszystko, no to faktycznie nie ma to się oszukiwać, że razy 4, nie?
Jest bardzo.
Ja jak przyleciałam do Polski, ale też myślę, że tak nie wiem, czy tego nie wytniemy. Ja po prostu, bo wszyscy mówią, o Jezus, jaka inflacja. A ja po prostu, ja to wszystko rozumiem ekonomicznie, tą sytuację. I no to jest racja, ponieważ są zarobki inne i tak dalej. Ale po prostu, no nie wiem, nawet na Uberze, jak widziałam cenę, nie na przykład $20, tylko jak widziałam 10 zł, to ja miałam, ale fajnie.
Ej, jak ja przylatywałam z Londynu, gdzie w Londynie nie byłam jakaś taka super wealthy, bo po prostu dużo droższe było to życie, to jak ja przyjeżdżałam do Warszawy, to ja wszędzie, nawet przez 5 minut jeździłam Uberem, bo ja byłam taka, ej, to jest tańsze niż metro.
Tak, dokładnie.
Dosłownie. Więc tak, no i właśnie tak chciałam zapytać, jakie jest w ogóle twoje pierwsze spostrzeżenie teraz, jak wróciłaś po kilku miesiącach do Polski i już to przetworzyłaś to, jakby twoje wyobrażenia versus rzeczywistość, jak teraz się z tym
fajnie
czujesz?
Fajnie wrócić, ale też Stany bardzo lubię i miło
ale
mi tam wracać.
To jakby teraz, jak już masz tą perspektywę, już wiesz, jak wygląda prawdziwe życie tam, w sensie studia, to jak twoje w ogóle nastawienie na przykład na kolejny rok, jakby na twoje życie, na twoje
plany? Myślę, że dużo challenge'y. Myślę, że klasy też będę miała inne zupełnie. Muszę też zorganizować tam sobie tryb funkcjonowania na nowo, ponieważ będziemy teraz musieli wynajmować mieszkania, domy na następny rok, ponieważ teraz jako pierwszoroczni studenci mieszkamy w akademikach, a później wszyscy, znaczy no większość, 90% osób się wyprowadza i mieszka razem w domach i w apartamentach, więc to na pewno mnie czeka, dużo załatwiania, chciałabym też auto tam kupić, więc dużo takich rzeczy, które są po prostu na mojej liście i do zrobienia, więc myślę, że jestem podekscytowana.
Właśnie chciałam powiedzieć, że w ogóle brzmisz na taką optymistycznie nastawioną, podekscytowaną.
I dużo tych zawodów się zbliża. Te mistrzostwa na tej Florydzie też bardzo mnie...
Ale to jest w tym World Equestrian Center?
Tak. No widziałeś, on jest przepiękny.
Serio?
Tak, w ogóle to jest tak piękny ośrodek.
I cannot, my inner koniara is screaming.
Musimy zrobić, nie wiem, live'a czy coś mi pokazać, naprawdę.
Można kupić bilet, ja przelatuję. Już nie mam 30, mam już więcej niż 6 funtów na koncie, mogę przelecieć. Nie, właśnie widziałam dużo TikToku z World Equestrian Center i strasznie fajnie to wygląda. No ale okej, właśnie się tak zastanawiam, czy coś tak, bo mam wrażenie, że to była taka spoko rozmowa tak trochę o wszystkim.
Tak,
bardzo,
myślę, że tak.
Bardzo jest dziecka, ale to nic.
Trochę rozumiem, o studiach.
Dużo w sumie o studiach, tak. Bo jednak skupiłyśmy się na tym, co się działo w ostatnim czasie. mam wrażenie, że bardzo, w sensie szczerze, daje mi to aż trochę anxiety, jakby ile się u ciebie dzieje, bo po prostu ty jesteś cały czas w biegu.
Ja bardzo lubię, jak się dużo dzieje. Dlatego, jak się mało dzieje, to jest wtedy powód do tego, żeby faktycznie się martwić. A jak się dużo dzieje, to znaczy, że jest dobrze.
A na co ci brakuje czasu?
Self-care.
To wiesz co, to się zaraz zmieni, bo mam dla ciebie kosmetyki z On Skin, więc
no to miło.
Twój rytuał właśnie się wzbogacił o w ogóle mój ulubiony tonik, moje ulubione serum, zajebiste kremy. Nie wiem, czy mogę używać słowa, a to jest mój podcast, mogę używać słów jakich chcę. Wow, that was kind of cheesy, ale serio. Więc nie. Okay, she's self-care. No to tutaj już na to mamy
Myślę,
sposób.
Myślę, że na to. No, spotkania ze znajomymi. Nie, no staram się też ze wszystkimi zobaczyć teraz, jak jestem w Poznaniu, chociaż raz.
Właśnie to tak jest, nie? Że przelatujesz na kilka tygodni i każdy ma jeden time slot, tak. Więc use it wisely.
No. Więc mam nadzieję, że moi znajomi też i przyjaciele się nie czują zaniedbani.
Okej, okay, ale w ogóle czekaj, bo twoi znajomi teraz wszyscy poszli, rok temu i teraz wszyscy szli na studia, tak. Nie? I wszystkie, wszyscy
znaczy wiesz tacy... co, ja też myślę, że w różnym wieku są moi znajomi.
Znaczy tacy mówię o twoim roczniku
bardziej. W moim roczniku, no. Tak. No.
Okej, okay. Jakby w ogóle masz jakieś takie spostrzeżenia, w sensie jak wy się teraz zmieniacie w ogóle w tym momencie?
No oczywiście, że tak dużo osób wyjechało, bym powiedziała. W ogóle aż się nie spodziewałam, że tyle osób wyjedzie z Poznania.
Okej, okay. A masz wrażenie, że to jest taki ogólnie pozytywny czas dla was, czy na przykład, no bo ty nie wydajesz mi się na osobę, która ma jakiś taki kryzys egzystencjalny.
A czasem się zdarza, oczywiście, że tak. Okay. Najbardziej jak przychodzi dużo nauki, a teraz już mam wszystkie właśnie egzaminy i final exams pokończone.
W szoku z twoim GPA w ogóle, nie? Jakby wow.
Dzięki.
Serio.
No wiesz co, bo nie byłam pewna ogólnie o ekonomię i nie byłam pewna o jeszcze mój angielski, bo tam miałam dużo esei do pisania, okay. I właśnie mówię, kurde, nie wiem, czy tego nie będę miała B. Ale później porobiłam dużo też extra credits i ogólnie też napisałam dobrze te final exams, to mi bardzo podniosło. No i mówię, wow, jakby tak było. No byłam z siebie dumna, ale mówię, ale to jest też tak jeden z wielu etapów. Więc.
Nie wiem, jak wy macie z ocenianiem w USA, ale u nas akurat właśnie było o tyle trudno dostać dobrą ocenę, bo po prostu mamy jedną szansę, jedno podejście.
My też mamy, nie możemy poprawiać.
Dokładnie, a kategorie oceniania były dosyć surowe. No ale dobra, bo właśnie musimy już ogólnie kończyć, bo nagrywamy godzinę.
Miło się rozmawia.
Mega miło. Właśnie musimy to chyba kontynuować dalej na kawaliadzie. Staniemy sobie u ciebie w pop-upie Design by Dalia i będziemy...
Wszystkich zapraszamy.
Tak, wszyscy mogą się włączyć w rozmowę. Ale odcinek wyjdzie już po kawaliadzie, bo wychodzi w środę. No więc jeżeli słuchacie tego, a może byliście na kawaliadzie, może nas zobaczycie.
Dokładnie. No. Ale tak przed świętami to można jeszcze wejść na sklep i zobaczyć.
Dokładnie. Podsumowując moją ostatnią myśl, i tutaj wiesz, zawzięcie się wcinam, to właśnie chciałam powiedzieć, bo nie brzmisz mi na osobę, która aktualnie przechodzi jakiś kryzys, o to mi chodziło. I tak też pytam, czy to jest dla twoich znajomych, to, jeżeli tak możesz to jakoś ocenić, dobry czas, bo mi się wydaje, że dla wielu osób to jest trudny etap, nie? Taki, że z jednej strony bardzo ekscytujący, tak, z drugiej strony taki też no, stresujący, właśnie dużo się dzieje, ale wygląda jakby u ciebie wszystko działo się dobrze i szło w dobrym
aktualnie
kierunku.
Jest wszystko dobrze, chociaż faktycznie, no mówię, te kryzysy oczywiście się zdarzają, to też nie ma co ukrywać.
A to może na kolejny odcinek?
Dokładnie.
Nie, ale właśnie cieszy mnie to bardzo. Bardzo, bardzo miło, wiesz, się tego w ogóle słucha i to jest takie kojące, aż w ogóle cała twoja energia jest taka bardzo bubbly and positive. No, więc tak, ty mi odpowiedziałaś na pytanie na początku, więc tak a propos tego, z czego byłaś dumna, tak, i tutaj już się wtedy nie muszę harass. Pamiętajcie, że wy także możecie odpowiedzieć na to pytanie
oczywiście.
W komentarzu pod postem na Instagramie, który pojawi się w dzień publikacji.
A to takie
odcinka.
Fajne pytanie, takie, no? że każdy w sumie może coś dla siebie...
To właśnie wymyśla taki startup, który mentoruje z Londynu.
Tak,
oni robią
super.
Taką grę karcianą z tymi pytaniami, no. Że możesz sobie to zadawać, więc super sprawa. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście zapraszam was prosto na Instagrama Dalia Lehmann, bądź do mnie. No i zapraszam was do obejrzenia kolekcji Dali. W ogóle Dalia też ma rzeczy, tak jeszcze tylko dodam, nie tylko jeździeckie, ale takie w ogóle, które można nosić do workoutów.
Oczywiście.
Bardzo fajne.
Tak.
No i ja w tym miejscu życzę wam wesołych świąt, bo ten odcinek będzie publikowany w środę przed świętami.
Ale fajnie się złożyło, bo tak dosłownie po roku wtedy też wypuściłyśmy z Alex ten odcinek. Dosłownie.
Właśnie, bo my jesteśmy obie...
To tak macie taki mały update, co u mnie słychać.
Dokładnie, jesteśmy obie Pink Pharmacy alumni. Tak. W zeszłym roku wyszły filmiki na YouTubie Pink Pharmacy.
To teraz razem musiałyśmy.
Pozdrawiamy z tego miejsca tak. Alex. Ole.
O nie.
Mi się oberwie. No, jeszcze raz życzę wam wszystkim wesołych świąt. Szczęśliwego nowego roku jeszcze nie, bo jeszcze będą nowe odcinki.
Dokładnie.
Mam nadzieję, że miło spędzicie ten czas, że żadna wredna ciocia nie przyczepi się do tego, dlaczego nadal jesteście singlami, albo nie
zawsze
wiem.
Zawsze się znajdzie co.
Jakiś dziwny przytyk. Także no, smacznych pierogów i Merry Christmas i do usłyszenia.
Tak, ode mnie również.
I do usłyszenia w przyszłą środę. Dziękuję, Daria.
Dzięki.
Na razie, pa.